zaczynamy. Dzisiaj wiemy, że prosił brat Krzysztof, pomodlimy się za brata Krzysztofa i za nas.
To możecie dawać znaki jakoś Jarkowi, który jest realizatorem dźwięku, albo że za głośno, znaczy za cicho, albo że za głośno, żeby podgłosił, albo żeby ściszył, żeby było dobrze słychać. Temat pierwszej konferencji Eucharystia, Pascha Jezusa. Eucharystia jest tajemnicą, więc zachęcam was do takiego bardzo spokojnego, kontemplacyjnego słuchania dzisiaj. No bo na pewno nie wyczerpiemy tematu. To, co możemy zrobić, to tak spokojnie się wsłuchać. Gienku, weź sobie jakieś krzesełko i przyjdź. Już widzę, że nie ma miejsc. A więc takie spokojne, kontemplacyjne rozważanie tej tajemnicy. Nie śpieszymy się, wywalczyłem, że konferencja jest teraz, a więc mamy do 19, półtorej godziny. Marek Bloger mi tu powiedział, że konwiwencja neokatechumenalna, jak jest katecheza przekazaniowa, to trwa 3 godziny i wszyscy mają siedzieć i słuchać.
Ale my jesteśmy od nowa. 3 tygodnie temu zajęliśmy salę na Wódce Borkowskiej w parafii. 16 osób od 9 rano do 18.
Proszę bardzo. I to jest konferencja, wtedy się spokojnie słucha, nie wiem, jakiś pośpiech, jakieś, prawda. Więc trzeba się tak rozsmakować w tym głoszeniu. W tym. To nie było czytanie Słowa Bożego, to było głoszenie katechisty, prawda? To było normalne ludzkie głoszenie katechisty, który miał coś do powiedzenia. Więc tak samo teraz nastawmy się na spokojne, kontemplacyjne rozważanie tajemnicy Eucharystii. Eucharystia, Pascha Jezusa. Katechizm nam mówi, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Źródło i szczyt. I zarazem całego życia chrześcijańskiego. A inne sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się z Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus. Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię z Bogiem i jedność ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a jednocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Takie piękne słowa katechizmu, które dotykają wielu aspektów Eucharystii. Ale my musimy się cofnąć do samego początku. Nasz współbrat Raniero Cantalamessa zauważa słusznie, że Bóg zapowiadał Eucharystię już w czasach Starego Testamentu. Eucharystia jest obecna już tam w figurze, w figurach. Jedną z nich była manna, dana na pokarm. Inną figurą to była ofiara Melchizedeka, tajemniczego kapłana, który składa ofiarę z chleba i wina. Jeszcze inną figurą Starego Testamentu, taką zapowiedzią, była ofiara Izaaka. Ale wśród tych figur jest jedna, która jest więcej niż figurą. Jest bowiem jakby przygotowaniem, wydarzeniem poprzedzającym. Jest to Pascha. Pascha od hebrajskiego Pesach, czyli przejście. Słowo Pascha oznacza gwałtowne i dynamiczne przejście Boga. Jest to swoiste uderzenie, wyprowadzenie kogoś z jednej sytuacji życiowej i wprowadzenie w inną. Pascha otwiera przed nami nowe perspektywy, ale domaga się zostawienia tego, co stare. Izraelici przeżyli Paschę jako wyzwolenie z Egiptu, wyprowadzenie ich z niewoli, przeprowadzenie przez wody Morza Czerwonego. Na pamiątkę tego wydarzenia Izraelici obchodzili każdego roku Paschę. Spożycie uczty paschalnej w noc wyjścia z Egiptu oznaczało dla Izraelitów pośpiech i gwałt. Sami z siebie nie mieli koncepcji wyjścia. Potrzebowali Paschy, przejścia Boga, aby wyjść z tej niewoli. Nie wiedzieli, jak mogą się uwolnić od tego ucisku Egipcjan, to Bóg musiał zainterweniować i zrobił to w sposób gwałtowny. Przeszedł przez Egipt i później Izraelici też przeszli z Egiptu do ziemi obiecanej. A więc jakieś gwałtowne przejście, nieoczekiwane. Jak pamiętamy, w noc paschalną Bóg dotknął Egipcjan śmiercią pierworodnych ludzi i zwierząt. A krew baranka, którego mieli złożyć w ofierze Izraelici, chroniła ich właśnie przed tą śmiercią. Te wszystkie domy, których odrzwia były pomazane krwią baranka, tam właśnie ta śmierć pierworodnych nie nastąpiła. Był to znak rozpoznawczy dla tego anioła niszczyciela. Ale jak wiemy, była to zapowiedź krwi Chrystusa, która odkupiła nas od śmierci wiecznej. Ta krew właśnie Chrystusa daje nam przebaczenie grzechów. Gdy ujrzę krew, przejdę obok, mówi Pan Bóg w Księdze Wyjścia. To znaczy oszczędzę was i wybawię. Pozwolę wam sprawować Paschę, waszą Paschę. Zobaczmy, jak wielka była moc tej Paschy Starego Testamentu, tej właściwie rzeczywistości, która była tylko zapowiedzią prawdziwej Paschy. A więc jeżeli prosta figura miała taką moc, była przyczyną tak wielkich rzeczy, to jaka będzie moc rzeczywistości, którą ta figura zapowiadała? Jak wiemy, później Żydzi na pamiątkę tych wydarzeń przejścia sprawowali ucztę paschalną, wieczerzę paschalną. Ona też ewoluowała. Jeżeli czytamy jej opis, właściwie ten nakaz sprawowania, jak ma być sprawowana w tych księgach Starego Testamentu, to można powiedzieć, że później ona wyglądała trochę inaczej, a więc następowała ewolucja tego obrzędu. W czasach Jezusa obrzęd Paschy hebrajskiej miał dwie części. Na pierwszą część składało się ofiarowanie baranka w świątyni jerozolimskiej po południu 14 dnia miesiąca Nisan. Część druga to było spożycie tej ofiary podczas wieczerzy paschalnej, która miała miejsce w każdej rodzinie w nocy następującej właśnie po tym dniu, kiedy ten baranek został złożony w ofierze. Podczas tej liturgii wieczerzy paschalnej ojciec rodziny który z tej jedynej okazji występował, można powiedzieć, w godności kapłańskiej, objaśniał znaczenie obrzędów, szkicując swoim dzieciom skrót cudownej historii zbawienia, tych interwencji Pana Boga w odniesieniu do narodu wybranego. I w czasach Jezusa, już jako właśnie wynik tej wielowiekowej ewolucji, Pascha była już nie tylko pamiątką wyjścia z Egiptu, ale wszystkich innych interwencji Boga w historii Izraela. A więc Pascha była też pamiątką, była rocznicą czterech najważniejszych nocy świata. Nocy stworzenia, kiedy to światło rozbłysło w ciemnościach. Nocy ofiarowania przez Abrahama Izaaka. Nocy wyjścia z Egiptu. I nocy, która jeszcze nie nadeszła. A więc można powiedzieć, że Pascha ją tak zapowiadała. A więc nocy przyjścia Mesjasza. Więc była pamiątką i oczekiwaniem. Oczywiście, jak wiemy, kiedy Mesjasz przyszedł, to mimo, że tego dnia, kiedy on też składał siebie ofierze, to Izraelici nie rozpoznali, że to jest właśnie ta noc. Więc jakiś dramat tego wydarzenia, że Izraelici zabijali baranki, ale nie rozpoznali, że wśród nich jest prawdziwy baranek Boży. Jak wiemy, ustanowienie Eucharystii przez Jezusa nastąpiło właśnie w ramach tej obrzędowej uczty paschalnej. Sam Pan Jezus tak chciał. Więc ostatnia wieczerza była Paschą. Właśnie była tą ucztą, którą sprawowali Izraelici na pamiątkę tych wielkich interwencji Boga w historii Izraela. Jezus zamierzył, że będzie to ostatnia wieczerza, będzie ostatnią w jego życiu ziemskim Paschą. I nakazał uczniom przygotowanie tej Paschy w Jerozolimie, w izbie na ten cel upatrzonej i przygotowanej. Powiedział właśnie: gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. A więc Chrystus wiedział, że już jest bliska jego śmierć. Ale też ta ostatnia wieczerza była czymś więcej niż Paschą. Ten obrzęd staje się czymś nowym, otrzymuje nowy, głębszy sens. Pascha to była przede wszystkim uczta. Do wspólnego spożycia baranka zmierzały wszystkie przygotowania, wszystkie przepisy rytualne. Była to uczta sakralna, ze wszystkich najbardziej wymowna. Dla Izraelitów jeść z kimś chleb oznaczało bliską zażyłość. Przymierze, wszystkie właściwie przymierza Starego Testamentu wymagały przy zawieraniu nie tylko ofiary, ale także wspólnej uczty kontrahentów. Było to też źródło radości. Taka uczta sakralna była, można powiedzieć, jedzeniem i piciem przed Bogiem, Bogiem Jahwe. Stąd radosne ucztowanie wiąże się w wizjach proroków z czasami mesjańskimi. Pascha była do tego stopnia sakralną ucztą tej wspólnoty Izraela, że nie mógł w niej brać udział żaden cudzoziemiec. Musiał być to ktoś dopiero obrzezany. Jeżeli nie był obrzezany, nie mógł brać udziału w uczcie paschalnej. A więc był to wielki przywilej, ale też obowiązek członka ludu Bożego, ponieważ to był jakiś ponowny znak trwałego przymierza z Bogiem. I ewangeliści kładą nacisk na ten charakter wspólnotowy ostatniej wieczerzy, tej uczty. Najbardziej święty Łukasz, gdzie wiele tam jest właśnie użycia słowa my, razem, mówi o przełożeństwie jako służbie. Chrystus łamie chleb, który stał się jego ciałem, który potem rozdzielano. Jest to znak duchowego oddania się uczniom, tej wspólnoty, którą oni tam stworzyli. Paschalne kielichy wina, było ich 4 na tej uczcie. Ten eucharystyczny to był 3 kielich błogosławieństwa. To też coś, co miało stworzyć wspólnotę z uczniów. Oni, ten kielich był posłany w krąg, aby każdy z niego wypił, z jednego kielicha, z tego paschalnego kielicha błogosławieństwa, który Chrystus, można powiedzieć, konsekrował, a więc uczynił swoją krwią. Pascha w pismach Starego Testamentu, jak i w teologii rabinów później, była też prawdziwą ofiarą. Sam baranek ofiarny, którego spożywano, musiał spełniać wymagania stawiane przez Torę właśnie żertwą ofiarnym. Jak wiemy, opis pierwszej Paschy w Egipcie przypisuje tej krwi baranka ocalenie od zagłady. A więc ona miała taki ekspiacyjny charakter. Dzięki tej krwi Izraelici wyszli cało z niewoli. I później po 3 miesiącach zawarli przymierze z Bogiem pod górą Synaj. I stali się wyłączną własnością Boga, Jego ludem świętym. W dziejach zbawienia oba te fakty, wyjście i przymierze, stanowią jedną całość. Pod Synajem przy zawieraniu przymierza popłynęła również krew ofiarna, krew żertw, krew przymierza. A więc, ponieważ była to jedna całość z Paschą, można mówić też o ekspiacyjnym znaczeniu tej uczty paschalnej. Jezus powiedział podczas ofiarowania siebie na ostatniej wieczerzy: to czyńcie na moją pamiątkę. I te słowa od razu w umysłach uczniów kojarzyły się z Paschą, która miała być właśnie pamiątką. Tak się Izraelici uczyli, że to wydarzenie właśnie tej wieczerzy paschalnej jest pamiątką. I stwierdza to wyraźnie też nakaz z Księgi Wyjścia. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym. Obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Boga. Jak rozumiano ową pamiątkę w Palestynie pierwszego wieku? Pamiątka po hebrajsku zikkaron. Czy zikkaron. To możemy sobie zrekonstruować na podstawie Talmudu i innych rytuałów żydowskich. Ta Pascha z czasów Jezusa była pamiątką o wiele bogatszą niż my byśmy mogli rozumieć właśnie to słowo. To była żywa pamiątka, która miała tę przeszłość zaktualizować właśnie do tej chwili. Ten uczestnik obchodu Paschy miał obowiązek stanąć niejako na jednej linii z praojcami, którzy w noc wyjścia uzyskali wyzwolenie. Tak na przykład nakazywał wielki nauczyciel prawa żydowskiego Gamaliel, który między innymi się wypowiada też w Nowym Testamencie. Wiemy, że w Dziejach Apostolskich mówi do całej Wysokiej Rady: puśćcie apostołów, bo może się okazać, że walczymy z samym Bogiem. Więc tenże Gamaliel właśnie też interpretuje Paschę w Misznie, więc w komentarzu do Talmudu, że ma być to noc, kiedy wszyscy wychodzimy z Egiptu, kiedy to się staje dla nas obecne tu i teraz. A nie tylko wyjście z Egiptu, ale te 4 noce, a więc i noc przyjścia Mesjasza w jakiś sposób. Mimo że ona jeszcze nie nadeszła, ale już ma się stać obecna. A więc ma to być przeszłość i przyszłość, która żyje, która jest żywa, która staje się teraźniejszością ludu przymierza, który zdąża ku ostatecznej realizacji obietnic Boga. A więc to wszystko też ma świadczyć o wierności Boga, który działa w historii Izraela, mimo że on jest niewierny. To przecież ciągle Bóg jest i to przymierze staje się ciągle nowe. I ciągle są obietnice też na przyszłość. I Pascha miała też o tym przypominać Bogu. Tak Izraelici to rozumieli, że ta uczta miała być też przypomnieniem jakimś Panu Bogu, że jesteśmy, że Panie Boże, bądź wierny, tak jak obiecałeś. Modlitwa z czasów Jezusa zawiera taką prośbę. Modlitwa paschalna. Niechaj wspomnienie, które rozważa naszych praojców, Mojżesza, syna Dawidowego, sługę Twego, miasto święte Jeruzalem, Twój lud, dom Izraela, niech się wzniesie ku Tobie, przyjdzie, dotrze, ukaże się przed Tobą, zostanie przyjęte, dopuszczone, uznane i wspomniane u Ciebie dla naszego zbawienia i pomyślności. Więc ten Izrael uobecniał sobie pozbawcze dzieło wyjścia, głosił Boże miłosierdzie pieśnią uwielbienia, jakim był tak zwany wielki hallel, który śpiewano podczas Paschy, dziękował i ufnie błagał o dalszą pomoc, o dopełnienie Bożych obietnic, włącznie z tymi obietnicami eschatologicznymi nadejścia Królestwa Mesjańskiego. I teraz wiemy, że właśnie w tę ucztę Jezus wplata swoje ofiarowanie. Też swoistą pamiątkę chrześcijańską, która przekracza już ramy tego tradycyjnego obrzędu Starego Testamentu. A więc ten dar eucharystyczny jest integralną częścią, która jednocześnie przekracza Paschę Izraela. Pokarm i napój, który daje Chrystus, pozostaje w bliskim związku z Jego śmiercią, a więc należy już nie tylko do uczty, ale też do ofiary. Zresztą, jak słyszeliśmy, Pascha też miała to podwójne znaczenie. Chrystus mówi, ciało wydane, krew wylana na odpuszczenie grzechów. Więc jest to ofiara ekspiacyjna, tak o niej mówił Chrystus. To jest moje ciało wydane, krew wylana na odpuszczenie grzechów. Zupełnie szczególna ofiara, bo ofiarnikiem i żertwą, więc ofiarą jest sam Jezus Chrystus. Ten sługa zapowiadany przez Izajasza, sługa Boga, sługa Jahwe, którego krwi zawrzemy nowe przymierze. Więc mamy do czynienia z realizacją zapowiedzi, chociażby tej w ofierze Mojżesza spod Synaju, który tam z krwią ofiar skropił lud, który zawarł przymierze. Teraz ten lud zostaje zanurzony w krwi Chrystusa. I to czyńcie na moją pamiątkę, mówi w końcu Jezus, który ustanawia tam Eucharystię. To czyńcie na moją pamiątkę. A więc znowu to słowo pamiątka już teraz lepiej rozumiemy, właśnie konfrontując to z tym paschalnym zikaron, gdzie też właśnie Pascha była pamiątką. A więc może taka krótka przerwa, bo myślę, że doszliśmy do momentu takiego, gdzie percepcja już jest natężona i teraz schodzimy trochę. No, możemy powiedzieć sobie, że my też nawiązujemy do Paschy, chociażby z datą Wielkanocy. Mój wujek sobie namalował taki obraz Ostatnia Wieczerza i powiedziałem mu, że tam jest błąd teologiczny w nim, ponieważ jest księżyc, taki sobie namalował w kształcie półksiężyca. A jeżeli to ma być uczta paschalna, pamiętamy, że po pierwszej pełni księżyca. To miało nastąpić, wtedy nastąpić wyjście, miało nastąpić pełnia księżyca i wtedy Izraelici mieli przejść. Dlatego stąd właśnie wiemy, że dlatego Wielkanoc jest świętem ruchomym, bo nie ma jednej daty. Czekamy na pierwszą wiosenną pełnię księżyca i dlatego zawsze jak idziemy tą procesją rezurekcyjną w nocy, to widzimy, że księżyc pełni, prawda? I tak zawsze ma być. I to jest to odniesienie do Paschy Izraela.
A jak jest uprawosławiony?
A nie wiem.
Jest przesunięcie jakieś.
O godzinie.
Nie wiem, nie mam pojęcia.
Tak powiem.
To są dopiero dialogi.
No więc, jesteśmy. Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Mamy wiele właśnie tych takich odniesień do Paschy też w Nowym Testamencie. To jest akurat z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 5. Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Więc na Kalwarii w południe tego 14 dnia miesiąca Nisan, w chwili kiedy w świątyni właśnie ofiarowywano te baranki, no to na Golgocie Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Więc tutaj święty Jan szczególnie w swojej Ewangelii synchronizuje te godziny zabijania baranków według kalendarza saducejskiego. Są różne teorie, jak to się stało, że tutaj właściwie Jezus wcześniej jakby tą Paschę obchodzi, skoro tu zabijają dopiero baranki, a on już jakby wyprzedza, bo już ma tego baranka na tej wieczerzy. I więc są różne teorie biblistów, jak to jest, że troszeczkę jakby się to nie zgadzało. No, nasz biblista, ksiądz Jeronek, twierdzi, że po prostu Jezus obchodził Paschę według innego kalendarza Esseńczyków. A tutaj jest kalendarz saducejski, a więc on jednocześnie już był po uczcie paschalnej, a jednocześnie był zabity w momencie, kiedy dopiero według innego kalendarza te baranki zabijano w świątyni. Ale są różne teorie biblistów, jak to wyjaśnić. I tutaj też wiemy, że spełnia się ta zapowiedź, że barankowi paschalnemu nie wolno było łamać kości. On miał być w całości jakby spożyty, bez łamania kości. I to się też na Jezusie spełniło, że kości Jego nie będą łamane. Jak wiemy, przyspieszano śmierć skazańców przez łamanie goleni, czego w wypadku Jezusa nie uczyniono, tylko przebito mu bok. Więc też to było jakby potwierdzenie tego, tej łączności. Chrystus jako baranek paschalny, złożony w ofierze jako nasza Pascha. Więc tutaj Jan Ewangelista poprzez tę synchronizację mówi to samo, co Jan Chrzciciel. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. No, grzechy świata. Dokładnie. Trzymając się ściśle, to grzech oczywiście. Więc można powiedzieć, że Chrystus na ostatniej wieczerzy wykonuje taką czynność prorocką, symboliczną w historii zbawienia. Zwiastuje to, co się za chwilę stanie, swoją śmierć. I jednocześnie umieszcza już tę przyszłość w historii, przyciąga ją, tak jak w uczcie paschalnej ta przyszłość była już obchodzona. Tego dokonał też Chrystus, bo oni czekali na Mesjasza, a Chrystus był już tym Mesjaszem i to oczekiwanie właściwie stało się już teraźniejszością, ale także Jego śmierć, która miała nastąpić przecież po tej nocy paschalnej. Jak pisze święty Efrem, podczas wieczerzy Jezus ofiarował się sam. Na krzyżu został ofiarowany przez innych. A to dlatego, by pokazać, że nikt nie mógł mu zabrać życia, gdyby on sam nie ofiarował go w sposób wolny, mając władzę ofiarowania go i odzyskania na nowo. Jezus stał się barankiem paschalnym, zabitym, ale żyjącym na wieki. W nim Bóg zawarł z nami nowe przymierze. Obraz baranka powraca w Apokalipsie świętego Jana. Widzimy tam baranka Bożego, który jest przedstawiony jako zabity i stojący, a więc mający władzę nad wszystkim, żyjący. Ma władzę nie dlatego, że potrafił zwyciężyć innych jakąś przemocą, że pokonał innych, ale dlatego właśnie, że oddał samego siebie, że przeszedł przez tę Paschę. że został zabity. W ten sposób objawił prawdę i moc, że można dać się zabić i mieć życie od Boga Ojca. Gdy tak samo przeżywamy swoje życie jako dar i Paschę, to nic nam nie zaszkodzi. Chrystus pierwszy przeszedł właśnie tę drogę Paschy. Mamy życie, które ma moc przechodzić przez śmierć. W odniesieniu do Jezusa Chrystusa Pascha oznaczała Jego śmierć na krzyżu. Śmierć pełną gwałtu fizycznego i psychicznego. Jako człowiek zdradzony i opuszczony dotknął krańcowej sytuacji i wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Objawił się w Pasze jednak jako zwycięski baranek. Stracił swoje życie ziemskie, ale w swoim ciele doświadczył zmartwychwstania. W ten sposób ukazała się na nim wierność Boga, który nie opuszcza człowieka w sytuacji krzyża. A więc od tej Paschy przejścia narodu Izraela przeszliśmy przez Paschę jako ucztę, która to upamiętniała. Doszliśmy do ostatniej wieczerzy, a teraz jesteśmy na Golgocie. Ofiara Chrystusa na ostatniej wieczerzy, ofiara na Golgocie i ofiara Eucharystii są tym samym, są jedną i tą samą ofiarą. I to jest właśnie ta tajemnica wiary, którą musimy dotknąć. Jedna i ta sama jest bowiem hostia, ten sam ofiarujący, obecnie przez posługę kapłanów, który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny. Dla Boga bowiem nie ma czasu. Można powiedzieć, że ostatnia wieczerza była też tą samą ofiarą, przecież krzyżową, a ona jeszcze nie nastąpiła, więc była taką antycypacją, przyciągnięciem tej przyszłości już w przeszłość, prawda? W teraźniejszość. I to są właśnie te tajemnice, których nie potrafimy do końca wyjaśnić po ludzku, możemy je kontemplować. Mówiąc pamiątka, używamy biblijnego słowa zikkaron, więc to, co używali Izraelici, kiedy uważali, że ta Pascha jakby uobecnia w tej chwili te wielkie wydarzenia. My też mamy taki zikkaron, pamiątkę. Nie wiemy do końca, jak wyjaśnić to biblijne słowo. Żydzi odnosili je do Paschy. Msza święta uobecnia. Używamy tego słowa uobecnia. Ucztę paschalną, ostatnią wieczerzę i krzyż. One się stają w jakiś sposób obecne tu i teraz. Mimo, że ofiara była jedna. I przyszłą chwałę w niebie także. Msza święta uobecnia wszystkie wydarzenia z życia Chrystusa. A szczególnie Jego śmierć i zmartwychwstanie. To są bardzo takie teologicznie ważkie słowa, które tu padają. I właściwie te słowa są bardzo jakoś dopracowywane przez teologów. Na przykład nie przyjęto pewnych słów, a pewne słowa przyjęto na jakby opis tej tajemnicy. Na przykład przyjęto słowo właśnie pamiątka. No więc uobecnia wszystkie wydarzenia z życia Chrystusa, szczególnie śmierć i zmartwychwstanie, które są szczytem Jego życia, do których inne wydarzenia jakby zmierzają, prowadzą. Podobnie jak i dawna Pascha, tak i nasza eucharystyczna pamiątka, Eucharystia ma trzy wymiary, odpowiednio przesunięte w czasie. Utrwala przeszłe już fakty zbawcze, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Obecnie jest życiodajną łaską. I wreszcie jakby antycypuje, wypełnia już tę przyszłość eschatologiczną, przyszłą niebiańską ucztę nieba. To już teraz się staje obecne, w jakimś duchowym wymiarze. My tego nie widzimy, ale jakoś tego doświadczamy. No, myślę, że tutaj, jeżeli ktoś jest jakimś mistykiem, to może zostać porwany do trzeciego nieba na Eucharystii. Na pewno są tacy ludzie, którzy przeżywają nawet Eucharystię w sposób mistyczny. jeden z biskupów kapucynów, już nieżyjący biskup na polu, podobno to widzieli ludzie, więc to się zdarzało wielokrotnie. Doświadczał na Eucharystii dar lewitacji, a więc po prostu się unosił. On zmarł w XX wieku, całkiem niedawno, jeszcze niektórzy z braci go znali osobiście i podobno to widzieli nawet, że oczywiście podczas sprawowania Eucharystii no, unosił się tam kilka centymetrów nad ziemią, więc taki dar lewitacji. No bo rzeczywiście są to wielkie tajemnice wiary, na których do końca nie zgłębimy, ale możemy je jakoś próbować przeżyć jak najlepiej. Zatem Eucharystia jako paschalna nowa pamiątka, chrześcijańskie uobecnienie, pamiątka, anamneza, używamy takiego słowa, uobecnia całe misterium Chrystusa, od wcielenia, które było jego ogołoceniem, przez szczyt uniżenia, którego szczytem właśnie była ta śmierć krzyżowa i jego przejście do chwały Ojca. Ma charakter ofiarniczy, no bo jest uobecnieniem ofiary krzyża. To zresztą mamy w katechizmie. Skoro w tej boskiej ofierze dokonującej się we mszy świętej jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna. Więc jest ofiarą, tak jak Pascha była też ofiarą i ucztą. Zresztą o tym mówi Pismo Święte, na przykład w liście do Hebrajczyków. Znajdujemy w rozdziale 10 taki cytat. Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, już więcej nie umiera. Więc złożył ofiarę, jedną ofiarę za grzechy, już więcej nie umiera. Więc to też jest pytanie, jak to jest, że jest to jedna ofiara, a my ją przeżywamy wiele razy, uobecniamy na Eucharystii. Inny cytat z listu do Hebrajczyków, rozdział 9. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie po to, aby się często miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. A więc tekst Pisma Świętego podkreśla jedyność i niepowtarzalność ofiary krzyża. Ale msza święta ją uobecnia, więc ma też charakter ofiarniczy. Jak to jest? No właśnie, no to jest jakaś tajemnica wiary. Krzyż i Eucharystia to ta sama ofiara. Krzyż jest ofiarą życia, msza święta bezkrwawą ofiarą pokarmową. Krzyż dokonał dzieła odkupienia. Msza święta aplikuje to do życia poszczególnych ludzi. We mszy świętej Chrystus nie cierpi, nie umiera, tak jak umarł i cierpiał na krzyżu. Choć jest głównym ofiarnikiem, ale nie jedynym, bo ofiaruje się postaciami chleba i wina i tę ofiarę składa kapłan i składa także Kościół. Składają ją także wierni obecni na Eucharystii. Myślę, że takie ładne próbę wyjaśnienia tych tajemnic podjął papież Pius XII w encyklice Mediator Dei z 1947 roku. Posłuchajmy tego cytatu, żeby jakoś tak bardziej spróbować zgłębić tajemnicę Eucharystii. Przenajświętsza ofiara ołtarza nie jest tylko prostym i zwykłym wspomnieniem męki i śmierci Jezusa Chrystusa, ale prawdziwym i właściwym ofiarowaniem, którym najwyższy kapłan to samo czyni przez niekrwawą ofiarę, co uczynił już na krzyżu, ofiarowując siebie samego Ojcu Przedwiecznemu jako hostię najmilszą. Sposób jednak ofiarowania Chrystusa jest odmienny. Na krzyżu bowiem ofiarował On Bogu siebie całego i wszystkie cierpienia. Ofiarowanie zaś żertwy dokonało się przez krwawą śmierć dobrowolnie przyjętą. Natomiast na ołtarzu skoro jego natura ludzka jest już w stanie chwały, śmierć więcej nad nią nie będzie panować, niemożliwe jest już przelanie krwi. Jednakże dzięki zamysłom boskiej mądrości naszego Zbawiciela to ofiarowanie jest nam przedziwnie ukazane przez zewnętrzne znaki, które są symbolem Jego śmierci. Istotnie, przez przeistoczenia chleba w ciało, a wina w Jego krew, Jego ciało jest równie obecne jak Jego krew. Postaci zaś eucharystyczne, pod którymi jest On obecny, wyobrażają krwawe rozdzielenie ciała i krwi. W ten sposób to upamiętniające przedstawienie Jego śmierci, która w rzeczywistości miała miejsce na Kalwarii, powtarza się w poszczególnych ofiarach ołtarza dzięki tym rozdzielonym symbolom, które oznaczają i wyobrażają Chrystusa Jezusa w stanie ofiary. Jeszcze inny fragment, który próbuje to wyjaśnić, Sobór Trydencki. Po odprawieniu starej Paschy, którą synowie Izraela odprawiali na pamiątkę wyjścia z Egiptu, Chrystus ustanowił nową Paschę, aby go Kościół przez posługę kapłanów pod widzialnymi znakami składał w ofierze na pamiątkę mającego nastąpić przejścia z tego świata do Ojca, kiedy to odkupił nas przelaniem swej krwi. Jan Paweł II pisze w encyklice Ecclesia de Eucharistia. Eucharystia przez swój ścisły związek z ofiarą na Golgocie jest ofiarą w pełnym sensie, a nie tylko w sensie ogólnym. Jakby jedynie chodziło o zwykłe darowanie się Chrystusa jako pokarm duchowy dla wiernych. Bowiem dar Jego miłości i Jego posłuszeństwa aż do ostatniego tchnienia jest przede wszystkim darem dla Jego Ojca. Oczywiście jest także darem dla nas, co więcej, dla całej ludzkości, ale głównie jest darem dla Ojca. Jest to tajemnica ofiary, którą Ojciec przyjął, odwzajemniając bezgraniczne oddanie swego Syna, kiedy ten stał się posłuszny aż do śmierci swoim ojcowskim oddaniem, a był to dar nowego życia, nieśmiertelnego, w zmartwychwstaniu. Więc zobaczmy, że tutaj Eucharystia jawi nam się jako dzieło i dar całej Trójcy. Cała Trójca jest zaangażowana. Syn, który się ofiaruje, Ojciec, któremu się ofiaruje i Duch Święty, w którym się ofiaruje. No, słuchajcie, tu rzeczywiście jesteśmy na wysokim jakby stopniu teologii, no ale cóż, no tak, musimy dotknąć tych tajemnic, dotykamy tak, jak możemy. Nasz współbrat Raniero Cantalamessa pisał: cała Trójca, nie tylko Jezus, uczestniczy w ofierze, z której rodzi się Eucharystia. I to, pisze dalej Raniero Cantalamessa, to pozwala nam skorygować błędne pojęcia, jakie może wyrobiliśmy sobie odnośnie Ojca, Boga Ojca. Niektórzy przedstawiciele współczesnej kultury usiłują niemądrze i bluźnierczo przenieść na Boga Ojca pewne uprzedzenia, które psychoanaliza przyswoiła sobie w stosunku do Ojca Ziemskiego i wyobrażają sobie nieczułego Ojca na wysokościach w niebie, podczas gdy Syn umiera na krzyżu. Co więcej, Ojca gotowego przyjąć ofiarę Jego krwi, Ojciec, który tylko przyjmuje, a nie daje się, który żąda krwi własnego Syna jako ceny wykupu, może budzić przerażenie i odrazę. Jest to jednak wyobrażenie błędne. Święty Paweł mówi, że Bóg własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Za nas wszystkich to klucz zrozumienia wszystkiego, więc Ojciec znajduje upodobanie w ofierze Syna, bo przywróciła Mu Jego rozproszone dzieci, ponieważ pozwala Mu zrealizować swoje największe pragnienie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Ojciec kocha Jezusa miłością bez granic, ponieważ On poświęca się dla braci. A więc trzeba zwrócić uwagę, że nie po prostu poświęcił się, ale poświęcił się dla braci. Bóg pozostaje zawsze Bogiem, który pragnie miłości, a nie krwawej ofiary. Jeśli przyjął ofiarę Syna, to dlatego, że ona pozwoliła Mu okazać miłosierdzie wobec świata. Ojciec jest nie tylko tym, który przyjmuje Syna, który przyjmuje ofiarę Syna, ale również tym, który daje w ofierze Syna, który składa ofiarę polegającą na tym, że daje nam swojego Syna. teraz jak nasz współbrat Raniero Cantarenosa próbuje rozwikłać tę tajemnicę wiary, że jest jedna ofiara, która właściwie dokonała się na krzyżu, a jednocześnie była też na ostatniej wieczerzy i która też jest w każdej Eucharystii. Wiemy doskonale, że dokonało się to tylko jeden raz, jednakże sakrament okresowo odnawia to, jakby powtarzało się wiele razy to, o czym historia stwierdza, że stało się jeden raz. To wydarzenie i sakrament nie pozostają w sprzeczności. Faktycznie to, o czym historia stwierdza, że dokonało się jeden raz, sakrament odnawia. A więc możemy używać słowa pamiątka, także słowa odnawia przez celebrację wiele razy w sercach wiernych. Już dochodzimy do końca, Grzesiu, spokojnie. Lądujemy, ale byliśmy w Egipcie, byliśmy na Golgocie, a teraz już jesteśmy tutaj, jesteśmy już na ołtarzach Eucharystii, która odnawia te wielkie tajemnice wiary przez celebrację wiele razy. Liturgia sprawia, że przeszłość nie zostaje zapomniana, nie w tym znaczeniu, żeby miała się na nowo dokonywać, ale w znaczeniu, że ją celebruje, a więc możemy używać słowa celebruje, odnawia. Dokładne określenie związku, jaki istnieje między jedyną ofiarą krzyża a mszą świętą, jest sprawą bardzo delikatną. Święty Augustyn posługuje się dwoma czasownikami, odnawiać i celebrować, które są jak najbardziej właściwe. Msza święta odnawia wydarzenie krzyża, celebrując je i celebruje, odnawiając. Więc historycznie można powiedzieć, że była jedna Eucharystia, zrealizowana przez Jezusa Jego życiem i śmiercią. Liturgicznie zaś, czyli dzięki łasce sakramentu ustanowionego przez Jezusa na ostatniej wieczerzy, jest tyle Eucharystii, ile się ich celebruje i ile się będzie celebrować aż do końca świata. Wydarzenie urzeczywistniło się jeden raz, sakrament zaś urzeczywistnia się każdego razu. Dzięki sakramentowi Eucharystii w sposób tajemniczy stajemy się współcześni wydarzeniu, tak jak Izraelici mieli się stać według Gamaliela tymi współczesnymi, tym wydarzeniom zbawczym. Tak i my stajemy się współcześni wydarzeniu. Wydarzenie staje się obecne dla nas. Msza Święta uobecnia krzyż. Można powiedzieć, że tak jak Gamaliel mówił, w każdym pokoleniu każdy powinien uznawać, uważać siebie jako tego, który osobiście wyszedł tamtej nocy z Egiptu. Tak w zastosowaniu do nas chrześcijan, każdy powinien uważać, że on osobiście był tamtego popołudnia pod krzyżem razem z Maryją i świętym Janem Ewangelistą. Można powiedzieć, że tam wszyscy zostaliśmy zrodzeni, odkupieni. Wszyscy tam byliśmy. A więc w każdej Eucharystii wznosi się ta doskonała woń posłuszeństwa do Chrystusa wobec Ojca, gdy kapłan łamie hostię. Właśnie tak jakby znowu Chrystus ofiarę składa Chrystus, ale i lud Boży. To musimy też wiedzieć. Już kończymy, ale jeszcze dodam to, że ofiarę Eucharystii składa Chrystus, ale i lud Boży. Może jeszcze raz się odwołam do Piusa XII, jego encykliki Mediator Dei. Kapłan działa w imieniu wiernych. Zastępuje osobę Pana naszego Jezusa Chrystusa, składając ofiarę, który jest głową wszystkich członków i za wszystkich się ofiaruje. Natomiast lud, który żadną miarą nie zastępuje osoby boskiego Zbawiciela, ani też nie jest pośrednikiem między sobą a Bogiem, w żaden sposób nie może sprawować władzy kapłańskiej. To wszystko jest prawdą wiary, ale należy stwierdzić, że również i wierni ofiarują boską hostię, ale w odmienny sposób. Nie tylko kapłani ofiarują, ale i cały lud. Albowiem czego dokonuje się konkretnie mocą władzy kapłanów, to jest przedmiotem woli wiernych. Nie dziwi, że wiernych podniesiono do takiej godności, dzięki bowiem sakramentowi chrztu wierni stają się w ciele mistycznym członkami Chrystusa kapłana. Charakter sakramentalny wyryty w ich duszach przeznacza ich do kultu Bożego. Dlatego stosownie do swego stanu biorą oni udział w kapłaństwie samego Chrystusa. Zwłaszcza o tych, co otaczają ołtarz, można powiedzieć, że ofiarowują. W tym zasadniczym zagadnieniu trzeba określić to znaczenie słowa ofiarowanie. Otóż owa niekrwawa ofiara, dzięki której po wymówieniu słów konsekracji Chrystus przybywa na ołtarz jako ofiara, jest dziełem samego kapłana, jako zastępcy osoby Chrystusa, a nie jako przedstawiciela wiernych. Przez złożenie tej boskiej hostii kapłan przedstawia ją Bogu Ojcu jako daninę na chwałę Trójcy Przenajświętszej i ku pożytkowi całego Kościoła. W tej ofierze wierni biorą na swój sposób udział i to w dwojakim sensie. Nie tylko bowiem ofiarowują przez ręce kapłana, ale niejako i sami wraz z nim składają ofiarę. A przez ten udział ofiara ludu zalicza się do samego kultu liturgicznego. A więc jest to ofiara, jest to też wieczerza, jest to uprzedzający posiłek w Królestwie Niebieskim. Stąd wieczerza paschalna była zapowiedzią zapowiedzi, zapowiedzią Eucharystii, która jest zapowiedzią uczty Królestwa Niebieskiego. Ale o tym już inne konferencje coś powiedzą. Amen.
I Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Bóg zapłać, bracie, kochani, następny punkt programu o 19:00 kolacją.
A mogę jedno pytanie. Wydaje mi się, że Pan Bóg w swojej łaskawości i miłosierdzie dopuszcza, to znaczy nie wydaje mi się, tylko to jest chyba tak, dopuszcza od czasu do czasu rzeczywistą Paschę na Eucharystii, na ołtarzach. No przykładem jest ojciec Pio, który przeżywał faktycznie rzeczywistą Paschę. Tak. No, to jest to wielka tajemnica, no ale tak mi się wydaje, że nie może.
No tak. Może ktoś z Was pamięta ojca Pio osobiście, no bo ja akurat nie, ale to może coś powie więcej ojcu Pio. Mikrofon jeszcze włączmy. Ale nie wiem, czy robimy takie dzielenie jeszcze chwilę, bo tutaj no to musimy włączyć mikrofon. To może tylko Zosi damy. No bardzo ci pomówi, nie będzie słychać.
Ja wyprosiłam sobie ojca Pio. Wracając do Polski, syn powiedział: mamo, twoja modlitwa pomogła. Znalazł pracę, jest bardzo szczęśliwy, zadowolony.
Przestanie z ojca Pio.
Tak, ja sobie wyprosiłam. Specjalnie pojechałam.
To jeszcze może Jacek.
Czuję. Jeszcze nie działa mikrofon.
Nie działa.
Już działa.
Historia dotyczy takiej w tej chwili już dorosłej osoby. Kiedy była dzieckiem, no, rokowania były bardzo złe, nie chodziła. zdawało się, że będzie kaleką przez całe życie. I pan Włodzimierz Słomka, poliglota, taki samorodny, taki nauczyciel, ale przy okazji, który potrafił się w ciągu kilku miesięcy nauczyć języka. No i po łacinie napisał do ojca Pio prośbę o uzdrowienie, o to, żeby ojciec Pio wstawił się za uzdrowieniem tej dziewczynki w ten czas. I ojciec Pio odpisał mu, że poznacie moją obecność tam po zapachu fiołków. No i tak rzeczywiście się stało i to dziecko, obecnie dorosła kobieta, no, żyje, chodzi, no nie jest może w pełni sprawna, ale cud ewidentny się dokonał.
No więc wierzymy, że na naszej Eucharystii jest to nasze uświęcenie i to jest czas, że cuda się mogą dokonywać. Mamy ojca Pio z nami, tak wierzę, ojcze Pio, że jesteś z nami, ale mamy samego też Pana Jezusa na Eucharystii, który może uzdrawiać i działać tutaj wśród nas. Amen.
Amen.
Kochani, reszta dzielenia, jutro na grupach dzielenia, gdzieś będą kiedyś. A teraz o 19:00 kolacja, jakieś poproszenie...